Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dziś 43. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Zatem i tematem naszego spotkania nie mogła być inna rzeczywistość, jak właśnie ta związana z tym dniem. A dokładnie chcemy podjąć temat związany z tym, jak zmienił się świat od tej daty 1978 roku. A temat ten podejmiemy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, chrystusowcem, którego bardzo serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kłaniam się bardzo serdecznie Ojcu i kłaniam się naszym słuchaczom.
Cieszymy się niezmiernie, że to właśnie z księdzem profesorem będziemy mieli tę sposobność przeżyć ten dzisiejszy wieczór, zarówno na antenie Telewizji Trwam i Radia Maria w tej pierwszej części, w drugiej części na antenie Radia Maryja. Dzień szczególny, 43. rocznica. Pewnie też ci spośród nas, którzy żyli wówczas, to mają takie swoje skojarzenia z tym momentem. Wielka pewnie radość, euforia. To takie do pozazdroszczenia tym wszystkim, którzy partycypowali w tym momencie. Tym bardziej, że akurat ta godzina, teraz 16-17 minut po godzinie 18, to są dokładnie te momenty. Dokładnie te momenty 43 lata temu. Bodajże kwadrans po godzinie 17, Ojciec Święty to usłyszał to pytanie, czy przyjmuje, prawda? A właśnie 18 minut po godzinie 18, prawie że idealnie co do tej chwili, z Kaplicy Sykstyńskiej ten biały dym, pewnie wytęskniony dym, oznaczający, że został wybrany nowy papież. I co ciekawe, to chyba po raz w ciągu 2 miesięcy, dwukrotnie, prawda, ten biały dym się ukazał. I o godzinie 18.44 na balkonie Bazyliki pojawił się kardynał Felici, który wypowiedział te historyczne słowa: zwiastuję wam radość wielką, mamy papieża. Mamy papieża, 1978 rok. To szczególny czas i może rozpocznijmy realizację naszego tematu, jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku od pewnego rodzaju spojrzenia na sytuację, w jakiej znajdował się świat. Oczywiście w dużym takim uproszczeniu, akurat właśnie w tym roku. Księże profesorze, wielu wyczekiwało na zmiany. I wielu wiązało również te zmiany z tym nowym pontyfikatem z wielu powodów. Gdybyśmy mogli wyszczególnić przynajmniej kilka takich zasadniczych powodów.
To jest bardzo rozległe pytanie i na pewno trudno będzie na nie wyczerpująco odpowiedzieć, ale gdybym miał się pokusić o taką próbę odpowiedzi, to wskazałbym na kilka takich płaszczyzn. Rzeczywiście były te oczekiwania w sferze świata. Świata, który był już światem zasadniczo po okresie zimnej wojny, takiej brutalnej, drastycznej, ale te podziały, które wynikły po II wojnie światowej, które wyraziły się w tym podziale świata przedzielonego żelazną kurtyną, one trwały. One przejawiały się w nowych postaciach, w nowych formach świata kolonializmu, neokolonializmu, a więc właśnie wyzysku pewnych rejonów świata przez kraje bogate. Zwracał na to bardzo mocno uwagę poprzednik, nie bezpośredni, ale niemal bezpośredni poprzednik świętego Jana Pawła II, święty Paweł VI, który właśnie akcentował te podziały. A więc była sytuacja pewnej destabilizacji politycznej. To jest, powiedziałbym, jedna taka rzecz. Druga rzecz, to się wiązało głębiej jeszcze z tęsknotą za wolnością. Zarówno te kraje dotknięte neokolonializmem, jak i kraje tak zwanego drugiego świata, czyli te kraje naszego obozu politycznego, w którym znajdowaliśmy się, a więc części Europy Środkowo-Wschodniej, wyrażały głęboką tęsknotę za wolnością. To była rzecz, to była wartość, która była niezwykle pożądana, niezwykle oczekiwana, a zarazem wydawałoby się, że wręcz niemożliwa do odzyskania. A więc na te dwa elementy bym zwrócił tej uwagę. Świat podzielony i świat tęskniący za wolnością. W wymiarze takich tęsknot i oczekiwań Kościoła, myślę, że one także są godne zauważenia, bo jest to Kościół, który przeżywa czas doby posoborowej. Czas, który już się objawia pewnymi perturbacjami, pewnymi napięciami związanymi właśnie z realizacją Soboru Watykańskiego II. Z jednej strony mamy sytuację, w której narastają pewne ruchy, nazwijmy to progresywne, idące bardzo daleko w odczytywaniu Soboru w sposób, delikatnie mówiąc, niekoniecznie zgodny z jego autentycznym duchem. Z drugiej strony mamy w ramach reperkusji pewne ruchy tradycjonalistyczne związane z ruchem Marcela Lefebvre'a, chociażby i późniejszą schizmą lefebrystów. A więc mamy pewne perturbacje wewnątrz samego Kościoła. Rodzą się pewne napięcia także w Kościele latynoamerykańskim. Pojawia się teologia wyzwolenia, która jest pewną propozycją połączenia walki marksistowskiej, diagnozy marksistowskiej i walki marksistowskiej z Ewangelią. To tworzy niepokój, to tworzy niezrozumienie co do istoty pojmowania wolności i wyzwolenia wewnątrz samego Kościoła. Te oczekiwania są oczywiście w Polsce. W Polsce, która doświadcza w sposób bardzo konkretny tej tęsknoty za światem wolnym, za przynależnością do świata wolnego. No i to są może te, powiedziałbym, w moim odczuciu istotne elementy oczekiwań, które pojawiają się, które wybrzmiewają bądź nie wybrzmiewają, są utajone, ale które istnieją właśnie w tym czasie, w którym dokonuje się wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
I te szczególne słowa, które stanowiły pewnego rodzaju taką osnowę całego pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas inauguracji. Słowa, które zresztą w części są umieszczone w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy nowej ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw oraz systemu ekonomicznego i politycznego, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się. To słowa, które stanowiły pewnego rodzaju motto działalności Ojca Świętego poprzez cały pontyfikat. I patrząc, ksiądz profesor wspomina również o tym podziale, żelazną kurtyną, o tym komunizmie. Tutaj, jeśli chodzi o Kreml, to chyba takie szczególne obawy były związane z pontyfikatem Jana Pawła II i z tym, że będzie się upominał o prawa człowieka i będzie się upominał o wolność religijną. I spoglądając chociażby na pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do Meksyku, też ciekawe właśnie, dlaczego Meksyk, prawda? Był tym kierunkiem, w którym Ojciec Święty się udał. Meksyk, który wiemy, że był państwem
konstytucyjnie ateistycznym, chociaż w rdzeniu swoim głęboko religijnym, ale to był genialny zabieg dyplomacji watykańskiej. To było, że tak powiem, kojarzą mi się te słowa z Zagłoby bodajże, który gdzieś tam w pewnym momencie trylogii mówi, że wyrwałem ci zęby, teraz żmij, a teraz kąsaj, jeżeli potrafisz. Przepraszam, to nie jest taka parafraza, może niezbyt stosowna, ale o co mi chodzi, mówiąc już bardziej precyzyjnie. Oczywiście, że Jan Paweł II pragnął przybyć do Polski od początku na pewno swojego wyboru. Wiedział, że to będzie powrót do domu, nawiedzenie domu ojczystego. Ale jak teraz przyjechać do Polski, która przecież kilka lat wcześniej, 10 lat wcześniej, 12 lat dokładnie mówiąc, odmówiła przyjazdu Pawłowi VI. Więc jak tutaj przyjechać do Polski, która może odmówić? Wybór dyplomacji watykańskiej pada na Meksyk. Meksyk, który, jak wspomnieliśmy, jest krajem konstytucyjnie ateistycznym, a więc po prostu zabronione jest publiczne manifestowanie wiary, religii. Osoby duchowne, księża, zakonnicy nie mogą chodzić w strojach duchownych na ulicy, nie mogą organizować żadnych procesji. I do takiego kraju przybywa papież jako kraju docelowego pierwszej swojej wizyty. Co w tej sytuacji ma zrobić Polska, która jest krajem konstytucyjnie neutralnym światopoglądowo? Czy może odmówić papieżowi przyjazdu? Oczywiście ten przyjazd później miał swoje perturbacje bardzo dramatyczne i ciekawe i zresztą genialnie znowu rozstrzygnięte przez Bożą opatrzność posługującą się Janem Pawłem II, bo przypomnę tylko jednym zdaniem, że papież chciał przybyć w okresie majowym, w okresie uroczystości świętego Stanisława, głównego patrona Polski. Władza komunistyczna nie zgodziła się na to, bo uważała, że jest to zbyt wymowna uroczystość przypominająca konflikt Kościoła z państwem, konflikt rozstrzygnięty ostatecznie moralnym zwycięstwem biskupa Stanisława, a w związku z tym moralnym zwycięstwem Kościoła. I dlatego zaproponowała takie neutralne, zielone świątki, prawda? Nic przecież nie mające żadnego ładunku politycznego, ale w ogóle jakiegoś żadnego ładunku, powiedziałbym, no takiego wspólnotowego. Tymczasem to właśnie w te zielone świątki padły słowa: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No i wtedy wszystko się zaczęło. Więc myślę, że rzeczywiście tutaj zgadzam się całkowicie z ojcem, że Jan Paweł II upomniał się właśnie w tym świecie o wolność, upomniał się o godność człowieka, o prawa człowieka, a zwłaszcza o prawo do wolności religijnej. Tego na pewno się obawiano, ale on mimo tych obaw i mimo tych oporów to zrobił, bo zapowiedział to właśnie 22 października, 6 dni po wyborze, kiedy w dniu inauguracji pontyfikatu wypowiedział rzeczywiście te słowa: nie lękajcie się, otwórzcie granice Chrystusowi.
Tak, pielgrzymka miała miejsce 25 stycznia 1979 roku, a w marcu tegoż samego roku, jeśli chodzi o ten aspekt wolności religijnej, no, została wydana pierwsza encyklika Jana Pawła II, Redemptor Hominis, w której również Ojciec Święty także od tej strony właśnie, tutaj mamy praktykę, a tu mamy również i teorię zawartą w tym dokumencie papieskim, gdzie Ojciec Święty również upomina się o tę wolność religijną. Ale gdybyśmy tak mieli też spojrzeć na poszczególne encykliki, bo to jest 14, prawda, wydanych, to te takie aspekty, które gdzieś wyłaniają się z nich, czy jest też taka myśl przewodnia, czy jednak one są w zależności od sytuacji, od wyczytywania danego kontekstu, bo też i pielgrzymki, o których z pewnością wspomnimy, to był, myślę, że dla Ojca Świętego z jednej strony moment, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy on dużo dawał, ale też czerpał od ludzi, czerpał doświadczenie sytuacji, w jakiej się znajdował. I czy te encykliki również miały pewnego rodzaju taki walor właśnie odpowiedzi na daną sytuację?
Ja myślę, że cały pontyfikat Ojca Świętego można odczytywać w kategoriach kairologii, czyli w kategoriach pewnej teologii znaków czasu. Do takiej interpretacji znaków czasu zachęcał nas już Chrystus w Ewangelii, kiedy właśnie wypominał, że potrafimy odczytywać, analizując znaki czasu, pogodę, potrafimy odczytywać przychodzący deszcz czy tego typu zmiany pogodowe, natomiast powinniśmy odczytywać też znaki czasu w kategoriach głębszych, w kategoriach pewnych wydarzeń, które kieruje do nas Bóg, stawiając je jako pewne wyzwanie, pewne zadanie. I właśnie Jan Paweł II czynił to w sposób genialny. Oczywiście pierwsza encyklika musiała być encykliką programową, ale późniejsze encykliki były encyklikami, które w jakiś sposób odpowiadały na pewne wyzwania znaków czasu. Myślę, że można je pogrupować w kilka takich tematów. Rzeczywiście, kiedy je sobie określimy, to myślę, że też można łatwo dostrzec tutaj, że one były faktycznie odpowiedzią na wydarzenia współczesności. Jedną taką grupę stanowią encykliki no na wskroś teologiczne i od nich rzeczywiście rozpoczął Jan Paweł II, ale myślę, że to też był zabieg bardzo celowy, związany z jego tym programowym, także programowym przesłaniem wypowiedzianym w Polsce, iż człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Człowieka, szerzej mówiąc, nie można zrozumieć bez Boga. A zatem, chcąc zrozumieć człowieka, Jan Paweł II przedstawił nam tryptyk encyklik trynitarnych, teologicznych, a więc Redemptor Hominis, Dives in Misericordia i Dominum et Vivificantem. Encyklikę o Odkupicielu człowieka, o Bogu bogatym w miłosierdzie i o Duchu Świętym, Panu i Ożywicielu. Były też encykliki o charakterze antropologicznym, pomagającym właśnie zrozumieć głębiej człowieka. To są, myślę, przede wszystkim encyklika Veritatis Splendor i encyklika Evangelium Vitae. Jedna mówiąca o prawdzie, relacji prawdy i wolności. Druga mówiąca o kulturze życia, zmagającej się z kulturą śmierci. Mamy encykliki społeczne, encykliki, które są, to są trzy znowu encykliki, mianowicie encyklika Laborem Exercens dotycząca pracy ludzkiej, mamy encyklikę mówiącą o opublikowaną w stulecie encykliki, pierwszej encykliki społecznej, a więc encyklikę Centesimus Annus w stulecie Rerum Novarum. I mamy encyklikę Solicitudo Rei Socialis, mówiącą o rozwoju, która jest też odpowiedzią, powiedzmy, na problemy globalizacji, które wtedy się przecież intensyfikują, które stają się pewnym wyzwaniem dla świata, dla Kościoła. To jest encyklika, która mówi właśnie o rozwoju, o integralności, o potrzebie integralności rozwoju. Mamy encykliki eklezjalne czy eklezjologiczne. To jest oczywiście encyklika przede wszystkim Redemptoris Missio, encyklika o posłaniu misyjnym Kościoła, ale także można tutaj, jak sądzę, sytuować encyklikę Slavorum Apostolorum, która mówiła o świętym Cyrylu i Metodym, patronach Słowian i patronach Europy, ustanowionych przez Jana Pawła II odrębnie współpatronami Europy, ale to jest encyklika, która mówi też o problemie inkulturacji Kościoła. Właśnie przykład Cyryla i Metodego pokazuje metodę ewangelizacji, która sięga po rodzimą kulturę, po to, żeby nieść Chrystusa. No i wreszcie encyklika maryjna, mariologiczna, która też jest encykliką eklezjologiczną, bo Redemptoris Mater, która pokazuje Maryję jako, no także właśnie nie tylko Matkę Odkupiciela, ale Matkę Kościoła. Więc myślę, że nie wiem, czy wymieniłem encyklika, chyba nie wymieniłem wszystkich encyklik, ale Fides et Ratio, no to też jest encyklika antropologiczna. No i właśnie, chociażby encyklika Fides et Ratio, która umknęła mi, a która jest niezwykle ważną i przepiękną encykliką, ona zostaje napisana w dobie ogromnego kryzysu racjonalności, w dobie, w którym, jak często kojarzy mi się ta scena z imienia Róży Umberto Eco, kończy się zarówno powieść, jak i film, kończy się pożarem klasztoru i biblioteki, a więc płonie wiara i płonie rozum. I główny bohater wyrusza jako włóczęga przed siebie, bez celu. No właśnie to jest obraz świata współczesnego. Płonie wiara, płonie rozum. Mamy świat zideologizowany, ludzie błąkają się bez celu, obijając się od ściany do ściany. I w tym momencie Kościół przypomina miej odwagę myśleć, posługując się wiarą i rozumem.
Spoglądając na poszczególne dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II, to widzimy, jaki zakres, prawda, zainteresowań, jaki zakres też pewnego rodzaju dialogu ze światem. Ten dialog także dotyczył kultury, a jeśli chodzi o kulturę, to tutaj kultura ma takie przynajmniej trzy arterie główne. To nauka, sztuka oraz środki społecznego przekazu. Jak tutaj moglibyśmy też zdefiniować ten wpływ Ojca Świętego, jego pontyfikatu na te arterie?
Jan Paweł II był człowiekiem, to jest truistyczne stwierdzenie, był człowiekiem kultury. No sam był człowiekiem, który był poetą, był dramatopisarzem, był człowiekiem niezwykle wrażliwym na sztukę, na kulturę. Ale kulturę pojmował za świętym Tomaszem bardzo szeroko, jako podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi. A więc pojmował ją jako pewną cechę, która sprawia, że człowiek bardziej staje się człowiekiem. Traktował ją jako pewien czynnik antropogenny, tworzący człowieka, kształtujący go. I jednocześnie postrzegał kulturę jako element, który odgrywa niezwykle znaczącą rolę w procesie kształtowania narodu, w procesie ocalenia jego tożsamości. Kultura jest czymś, co zabezpiecza tożsamość zarówno człowieka, jak i narodu. No tutaj nasuwa się bardzo mocno skojarzenie w postaci przemówienia Jana Pawła z UNESCO, w którym właśnie on mówił o roli kultury w procesie kształtowania tożsamości narodowej. Przypominają się słowa tej książki wywiadu Pamięć i Tożsamość, testamentalnej, ostatniej książki, gdzie właśnie bazując na doświadczeniu polskim mówił o uniwersalnym znaczeniu kultury dla kształtowania tożsamości, zarówno indywidualnej, osobowej, jak i społecznej. Ja jeszcze wspomnę tutaj jedno takie skojarzenie, które gdzieś we mnie zawsze głęboko tkwi, kiedy myślę o tej sferze zaangażowania papieża w kulturę. Kiedy pisał swoje wspomnienia w postaci książki Dar i Tajemnica, wspominał okres wybuchu II wojny światowej i mówił o tym, że właściwie jego pokolenie, pokolenie Kolumbów, moglibyśmy powiedzieć, poszło w przeważającej mierze do walki zbrojnej, podziemnej walki o niepodległość ojczyzny. Natomiast on sam zajął się wtedy słowem. Zajął się wtedy językiem i słowem. Mogłoby się wydawać to jakąś postawą uniku, ale papież jakby przewidywał, że ostateczna walka o ocalenie suwerenności i tożsamości narodu będzie przebiegała przez kulturę. Nie tyle przez oręż zbrojny, ile właśnie przez kulturę. I to rzeczywiście stało się bardzo prorocze. I teraz, no właśnie, kiedy spoglądamy na to, na ten wkład Jana Pawła II, no to jest temat na, powiedziałbym wręcz na cykl spotkań, bo trzeba powiedzieć tak, no chociażby najkrócej. Każda pielgrzymka do Polski miała spotkanie ze światem nauki i światem kultury. To była jedna z tych grup uprzywilejowanych przez Ojca Świętego. Obok młodzieży i obok ludzi chorych i cierpiących, ludzie kultury, sztuki, nauki byli grupą uprzywilejowaną. I szereg przemówień naprawdę godnych jest tego, żeby je tutaj przypominać i przywoływać. Kiedy mówimy o tym świecie relacji Jana Pawła i świata kultury, no to oczywiście chociażby list do artystów, bezprecedensowy list w dziejach Kościoła ogłoszony przez papieża. Ale tak jak ojciec bardzo ciekawie zauważył, sfera kultury to jest też sfera środków społecznego przekazu. No i tutaj trzeba by było przywoływać poszczególne dni papieskie środków społecznego przekazu, poszczególne listy, tematy, które Jan Paweł II wypowiadał, ale jednocześnie, co jest rzeczą bardzo znowu ważną, że on nie tylko teoretyzował, ale on czynił media narzędziem ewangelizacji. Potrafił je czynić w sposób znakomity. Wykorzystywał kamerę, wykorzystywał wywiady, rozmowy z dziennikarzami. Nawet najbardziej, można powiedzieć, banalne spotkania dzięki swojemu genialnemu humorowi potrafił często obracać na wydarzenia bardzo znaczące. Drobne epizody stawały się wydarzeniami bardzo znaczącymi, ale takimi, które, co jest rzeczą, myślę, ważną, nie wymagały później jakichś korekt, jakichś dopowiedzeń, wyjaśnień, tłumaczeń. Były jasne i przejrzyste same w sobie.
Jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec. Ksiądz profesor także jest jakże zaangażowany w kwestię dziedzictwa myśli Jana Pawła II. Właśnie na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa ten kurs przygotowawczy do tego, żeby zgłębiać tę postać Ojca Świętego, jego naukę, jego spuściznę, która, jak słyszymy, no jest spuścizną jakże aktualną. Lata płyną, a tutaj te treści są jakże bliskie dzisiejszym naszym realiom, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II na Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Moi drodzy, bardzo serdecznie również zapraszam, zachęcam do współtworzenia czasu naszego spotkania. To wielkie bogactwo dialogu, spotkania na antenie Radia Maryi i telewizji Trwam, właśnie również z naszymi widzami oraz radiosłuchaczami, których serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 6300 lub 536 6400 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku? Ten świat w rozumieniu globalnym, o czym wspomina ksiądz profesor, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale w tym również wymiarze takim osobistego życia, bo to z pewnością był pewnie w wielu wypadkach taki przewrót kopernikański. Do podzielenia się także i tą rzeczywistością serdecznie zapraszamy. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Witam serdecznie. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojca prowadzącego, jak również księdza profesora Pawła Bortkiewicza.
Witamy. A kogo witamy i skąd?
Maciej z Warszawy. Ksiądz profesor mnie pewnie kojarzy, my się troszeczkę tak znamy. W każdym razie chciałbym powiedzieć o takiej sytuacji, że ja już rzeczywiście należę do pokolenia, które urodziło się właściwie już po inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, a zatem to jest to pokolenie, które rodziło się już, można powiedzieć, w tym czasie. Natomiast jako, że troszeczkę sobie spojrzałem na te najistotniejsze takie przesłania Jana Pawła II, postanowiłem zerknąć do notatek osobistych z lat 62-2003. Żeby nie przedłużać, chciałem tylko mały fragment, jeżeli można, z tego przytoczyć, który odsłania pewną taką bardzo antropologiczną, a równocześnie etyczną postawę papieża. Nim jednak papieża, to jeszcze kardynała Wojtyły. Dnia 5 października 1978 roku mój drogi przyjaciel biskup Andrzej Descour doznał nieoczekiwanego ataku, który sprowadził na niego częściowy paraliż. Po miokuracji w poliklinice Gemelli, z kolei w Szwajcarii, paraliż nie cofnął się. Dnia 14 odwiedziłem Andrzeja w szpitalu, udając się na konklawę, które miało dokonać wyboru następcy po śmierci Jana Pawła I. Trudno mi nie wiązać faktu, że w dniu 16 października zostałem wybrany owym następcą z wydarzeniem, które o 3 dni poprzedziło ten wybór. Ofiara mojego brata w biskupstwie Andrzeja wydaje mi się jakby przygotowaniem do tego faktu. Tutaj całości nie przytaczam, jeszcze jedno, dwa zdania. Wszystko zostało wpisane poprzez jego cierpienie w tajemnicę krzyża i odkupienia dokonanego przez Chrystusa. I ostatnie zdanie. Andrzej, pracując od lat 50. w Komisji Środków Przekazu, ostatnio jako jej przewodniczący, to oczywiście notatka z października 78 roku, wprowadził mnie w wiele spraw istotnych Stolicy Apostolskiej. Ostatnim słowem tej inicjacji stał się jego krzyż. Debitor factus sum. Stałem się dłużnikiem. Otóż zauważam taki jeden bardzo istotny element w życiu Jana Pawła II. Ogromne poczucie takiego bycia z innymi we wspólnocie Kościoła, tej koinoi, ale równocześnie przy takim spojrzeniu, że każdy człowiek, który był na drodze jego życia, był szalenie istotny. Ja myślę, że to jest przesłanie także dla nas, współczesnych, nie tylko dla tego mojego pokolenia, które już ma około 40 lat, ale myślę, że dla każdego chrześcijanina, też nie tylko mowa o chrześcijanach, ale w ogóle o człowieku, żeby zauważyć to, że istotni są ci wszyscy ludzie, których spotykamy na ścieżkach naszego ludzkiego wędrowania.
Panie Macieju.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Szczęść Boże i przełączam się do telewizji. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękujemy również za wyłuskanie i tego aspektu, prawda, zauważenia każdego człowieka spotkanego przez Ojca Świętego. I to jest chyba też taki wątek, który się powtarza, o którym mówią świadkowie spotkań z Ojcem Świętym, że pomimo tego, że mówił do jakże wielu osób, to mieliśmy to odczucie, że mówi konkretnie do mnie.
Tak, rzeczywiście. Tutaj to są dwa wielkie tematy w tym wątku, który pan Maciej poruszył i za którego przypomnienie tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście z jednej strony to jest to dostrzeganie bliskości człowieka, konkretności człowieka. Zacznę może od... powiem dwie rzeczy w tym temacie. Pierwsza, ja właściwie nie miałem nigdy prywatnego, osobistego spotkania z Ojcem Świętym. No może wtedy, kiedy byłem w delegacji Uniwersytetu Poznańskiego w czasie wręczania tytułu doktora honoris causa Ojcu Świętemu. Miałem okazję wtedy ucałować jego dłoń, zamienić dwa zdania. Ale mimo tego, ponieważ uczestniczyłem z kolei w niemal wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła do ojczyzny, miałem zawsze wrażenie, stojąc na placu, czy będąc w koncelebrze, czy w jakikolwiek sposób uczestnicząc w tych pielgrzymkach, że on rzeczywiście mówi do mnie. Nie odbierałem tych przesłań jako przesłań mówionych do narodu, tylko jako rzeczywiście mówionych do mnie. Czułem niejednokrotnie po prostu ten bezpośredni kontakt. To, że Ojciec Święty miał genialne i powiedziałbym no, jakieś nadzwyczajne wręcz zdolności pamiętania twarzy, pamiętania zdarzeń, pamiętania osób, to z kolei przypominam sobie taką historię zapisaną, odczytaną gdzieś przed laty, jak w czasie jednego ze spotkań w Castel Gandolfo była u niego na audiencji w czasie obiadu z jego udziałem była pewna pani fizyk z Rosji, bodajże z Instytutu w Dubnej. Mówiła wtedy o swojej chorej córce. Za 2 czy 3 lata ponownie zjawiła się u Ojca Świętego i on miał ją zapytać: Irina, jak się czuje twoja córka? Bo ja się codziennie modlę o jej uzdrowienie. No więc to są rzeczy, które z jednej strony po prostu świadczą o niezwykłej, nadzwyczajnej absolutnie pamięci, ale też świadczą o jakiejś wrażliwości, wyjątkowej wrażliwości. Ale drugi temat, który został tutaj, jak sądzę, poruszony i na który warto zwrócić uwagę, to właśnie ta interpretacja kontaktu z człowiekiem poprzez pryzmat Boga. Tak jak mówił, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, tak można powiedzieć, że on wcielał to w życie. Jego spojrzenie na cierpiącego księdza kardynała Descoura jest spojrzeniem jako na tajemnicę krzyża, poprzez którą dokonuje się z jednej strony bliższe, głębsze związanie kardynała Wojtyły z kardynałem Andrzejem Descourem, ale z drugiej strony dokonuje się poprzez tajemnicę cierpienia kardynała Descoura wprowadzenie Jana Pawła na urząd Piotrowy i właśnie wpisanie w jego pontyfikat tajemnicy cierpienia. Mówię tutaj oczywiście pewnymi skrótami, ale warto, żebyśmy sobie uświadomili, że Jan Paweł II tak właśnie postrzegał świat. Dla niego Bóg i Krzyż Chrystusa były pierwszą podstawową rzeczywistością, poprzez którą spoglądał na to, co dzisiaj może nam się wydawać tematem psychologicznym, społecznym, socjologicznym, a dla niego to zawsze był temat w gruncie rzeczy teologiczny, choć zarazem tak bardzo życiowy.
Cierpienie, które wpisane w życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Widzowie telewizji Trwam mogą obejrzeć te obrazy z 13 maja 1981 roku z placu Świętego Piotra. I ten obraz wieńczący pojednanie, przebaczenie, prawda, zamachowcy, to również ten aspekt miłosierdzia, przebaczenia, który jakże głęboko w pontyfikat Ojca Świętego był wpisany, o czym w dalszej części naszego spotkania. Tymczasem odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko jest Agata Wiśniowska, dzwonię z Wiednia. Dziękuję bardzo za połączenie. Święty Jan Paweł II, jak zmienił świat, bardzo zmienił świat. Żyję od 35 lat w Wiedniu, obserwuję bardzo sytuację w Polsce i zawsze towarzyszyłam naukom, spotkaniom Jana Pawła II. Bardzo dużo dla nas zrobił. Nie możemy tego zapomnieć. Wręcz przeciwnie, musimy przekazywać to dalej. My jesteśmy pokoleniem, którzyśmy go jeszcze znali. Spotykaliśmy się, pielgrzymki, ale jest naszym wielkim zadaniem zadbać o dziedzictwo. O dziedzictwo dla młodych ludzi. Mnie bardzo serce boli, jak słyszę, jak polscy politycy bardzo niszczą naród polski, młodzież. A święty Jan Paweł II, co by na to powiedział? Przecież on jest znany na całym świecie. Tak wiele dał nam nadziei, wziął nam strach. My się musimy wszyscy po prostu od nowa nauczyć, słuchać tego, co on nam przekazał. To był wielki Jan Paweł II, święty papież, dbajmy o to i nie zapominajmy. Naprawdę z wielką radością dbamy tutaj o dziedzictwo Jana Pawła II. Organizujemy msze święte w katedrze w Wiedniu, koncerty, wystawy i od jutra rozpoczynamy w polskim sanktuarium na Kalembergu niedzielę z papieżem. Nie lękajcie się. O 10 godziny jest nauka dla dzieci, a o godzinie 12 dla dorosłych. Także to jest dla nas wielka łaska, że możemy w takich dziełach uczestniczyć. I proszę wszystkich, którzy słuchają obojętnie, z której części świata, nie możemy zapomnieć że Bóg dał nam świętego Jana Pawła II na te nasze czasy. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Agato. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy. I te słowa, które mnie osobiście bardzo ujęły, że Ojciec Święty zabrał nasz strach.
Zabrał nasz strach. I to rzeczywiście jest element, który warto tutaj powiedzieć. Na pewno trudno jest, z jednej strony trudno jest wskazać jakieś takie słowo, zdanie Jana Pawła, które byłoby jedynym, wybranym, tym najcenniejszym. Ale gdyby rzeczywiście pokusić się o taki ranking, który w gruncie rzeczy jest trochę niesensowny, albo wiele z tych słów, bardzo wiele, ma ogromną moc znaczeniową, to jednak myślę, że te słowa "nie lękajcie się" mają faktycznie szczególne znaczenie. Myślę, że dla mojego pokolenia, które żyło właśnie w dobie jeszcze schyłkowym, ale przecież Polski Ludowej, Polski komunistycznej, która wtedy nie sądziliśmy, że jest w etapie schyłkowym. Nic nie wskazywało na to, że świat się zmieni, ani układ geopolityczny, ani jakieś tendencje w Europie. Przecież takich tendencji nie było znaczących, które by zmieniały świat. Padły te słowa "nie lękajcie się". Ja myślę, że właśnie my, którzy je usłyszeliśmy, po prostu przyjęliśmy te słowa, zostaliśmy wyzwoleni z lęku. Wielu z nas to znalazło swój wyraz właśnie rok później, w 79 roku, kiedy wbrew różnym naciskom organizacyjnym ze strony władzy, różnym naciskom ideologicznym, przypomnę tylko hasłowo jeden obraz, kiedy w telewizji publicznej pokazywano przed przyjazdem papieża masowo produkowane trumny, informując zarazem, że istnieje ryzyko, aby właśnie, że w ścisku, w tłoku można po prostu zginąć, można zostać stratowanym. Dlatego już się po prostu tutaj odpowiednie służby szykują na ten pogrom, który może mieć miejsce. Z drugiej strony oczywiście przestrzegano, bo w takim tłumie będą masowe kradzieże, rabunki, może gwałty, a więc po prostu nie warto wychodzić z domu. Nie warto wychodzić z domu. Ten obraz trumien pokazywany w publicznej telewizji jako zapowiedź wizyty papieża może być pewnego rodzaju symbolem. I właśnie wtedy Polacy, my wyszliśmy na ulicę, wyszliśmy na spotkania z papieżem bardzo tłumnie. Przecież w setkach tysięcy ludzi. I to było właśnie, myślę, podjęciem tego "nie lękajcie się". Z tego zrodziła się solidarność, z tego zrodziła się przemiana nie tylko Polski, ale naszej części Europy. I myślę, że to jest element niezwykle rzeczywiście istotny i warty wspomnienia. On zabrał nam lęk, wyzwolił nas do odwagi, do bycia sobą.
Jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku? Temat naszego spotkania. A naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, i nasi drodzy widzowie oraz słuchacze, których pozdrawiając jednocześnie zapraszamy do współtworzenia. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Już?
Tak, zapraszam.
Można mówić?
Jak najbardziej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wiekowane. Co mówi Józef z Wrocławia. Przeżyłam ciężką Syberię, 6 lat, mam 90 lat, jestem chora, ale pozostało mi po Ojcu Świętym 42 lata pierwszych piątków. Do dnia dzisiejszego odprawiam, ksiądz przychodzi do mnie do domu. Pierwszy piątek i zaraz też czekam, bo przyjdzie. Także bardzo się cieszę, że jest ten program. Halo.
Dziękujemy Pani Józefo również bardzo serdecznie. Tutaj bardzo konkretny wpływ, tak domniemam, Ojca Świętego również na to, co jest istotą, na kwestię naszej wiary, naszej relacji do Pana Jezusa. Myślę, że cały pontyfikat Ojca Świętego właśnie tutaj to jest fundament. Bardzo dziękuję Pani Józefo za przytoczenie nam konkretnego przykładu owocu pontyfikatu postaci Ojca Świętego Jana Pawła II w Pani życiu. Tak to zostało wyartykułowane. Jeśli chodzi właśnie o ten aspekt, księże profesorze, duchowości Ojca Świętego, to w jaki sposób ona emanowała na ten świat po 1978 roku?
Sięgnąłbym może tutaj jako po pomoc do dzisiejszej wspaniałej homilii księdza biskupa Andrzeja Suskiego na mszy świętej, która była mszą na inauguracji Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Ksiądz biskup, wspominając wybór Ojca Świętego, przypomniał, że właśnie w czasie inauguracji pontyfikatu Jan Paweł II przywołał słowa wyznania Piotra pod Cezareą Filipową: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I powiedział, że właśnie to były dosłownie pierwsze słowa tej homilii. I później po nich nastąpiło potwierdzenie, że to wyznanie wiary Piotra Jan Paweł II czyni swoim wyznaniem. Wyznaniem wiary, które uwalnia od lęku. I dlatego po tym wyznaniu wiary padły te słowa: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. To było wyznanie wiary, wyznanie wyzwolenia z lęku i wyznanie miłości. Ja często wracam do tej homilii inauguracyjnej, bo ona rzeczywiście pokazuje siłę wiary i pokazuje siłę miłości Jana Pawła II. I ta siła wiary i siła miłości sprawiła, że on sam, będąc świętym, co dzisiaj mamy oficjalnie potwierdzone, postrzegał rzeczywistość Kościoła w kategoriach przede wszystkim świętości. I to jest, myślę, dla nas dzisiaj bardzo ważne przesłanie. Przecież Jan Paweł II, który beatyfikował i kanonizował niezrównaną ilość kandydatów na ołtarze, większą niż wszyscy poprzedni papieże, zapisał w ten sposób na nowo dzieje Kościoła. Ukazał je poprzez pryzmat świętości. A przecież były to właśnie czasy koszmarne, czasy, weźmy chociażby jeden prosty przykład, czasy świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który żyje w piekle oświęcimskim, w piekle Auschwitz, obozu zagłady, niemieckiego obozu zagłady. Doświadcza w tym czasie podłości, doświadcza też uległości złu ze strony na pewno współwięźniów, doświadcza przecież niezwykłych historii. Tutaj jeden taki drobny przykład. Niedawno zupełnie czytałem wspomnienie o polskim bokserze Piątkowskim, który także był w obozie Auschwitz i w pewnym momencie, będąc wysportowanym bokserem, mistrzem Polski, widząc, jak jakiś kapo znęca się nad współwięźniem, obronił tego więźnia, ale obronił w ten sposób, że użył siły, użył przemocy. I wtedy ten więzień, będąc uwolnionym, ale widząc, że Piątkowski bije tego kapo, prosił go, żeby nie stosował przemocy. Okazało się, że tym właśnie więźniem, ocalonym w pewnym sensie przez Piątkowskiego, był właśnie Maksymilian Kolbe, ale człowiek, który właśnie do końca był konsekwentny temu, żeby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać, nie odpowiadać agresją na agresję. Wspominam o tym dlatego, że to jest nie sposób tutaj w trzech zdaniach opisać koszmaru tego czasu, opisać też koszmaru ludzkich postaw, zdrad, uległości wobec zła. Ale właśnie Jan Paweł II wydobywa tę postać, by pokazać, że chociażby było 99% ludzi zniewolonych w Auschwitz, to ten jeden człowiek świadczy o tym, że zło nie jest wszechmocne, że istnieje granica postawiona złu, istnieje pewna miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie wierność Chrystusowi, tą miarą jest Ewangelia, tą miarą jest chrześcijaństwo. I myślę, że to jest niezwykle ważne dzisiaj, bo my dzisiaj zatracamy te proporcje. Patrzymy na Kościół przez pryzmat nie 99%, ale 1% zła, 1% czy może 10% zdrad, jakichś podłości, skandalu zła, który niewątpliwie istnieje. Tylko zwróćmy uwagę na proporcje. Zwróćmy uwagę na sposób oglądania rzeczywistości. Jan Paweł uczył nas tego, że wiara, miłość pozwala dostrzec obecność Boga. Pozwala dostrzec też świętość w rzeczywistości Kościoła. I tak właśnie należy odczytywać Kościół. Przez pryzmat tego, co jest święte, co jest piękne, co jest po prostu Chrystusowe.
Tego uczy nas święty Jan Paweł II. Chcielibyśmy skorzystać również z tej nauki, którą nam pozostawił tego testamentu, jakże bogatego. Jakże to wielka radość, że tak żyliśmy, żyjemy w czasach, gdzie mogliśmy spotykać się z osobą świętą. To jest wielka sprawa. Chcielibyśmy z tego dorobku, z tej spuścizny czerpać szerokim strumieniem, chociażby na antenie Radia Maryja. Co środę sięgamy po nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Także i w niedzielę przed południem jest program który dedykowany jest także tym przemówieniom Ojca Świętego do nas, do Polaków. Chciejmy z tego wszystkiego korzystać. Tylko wystarczy sięgnąć, ustawić właśnie na stacji Radio Maryja, czy nawet podesłać komuś link, bo one są później zamieszczone na naszej stronie internetowej radiomaria.pl. Wszystkie te katechezy i również, czy to w samochodzie jadąc, czy w podróży, jakimkolwiek innym środkiem można odsłuchać. Warto do tego sięgać. Zachęcamy, zapraszamy. Tymczasem odbierzemy kolejny telefon. Halo.
No, słucham.
Bardzo mi miło. Kogo witamy?
Moje imię jest Maria, ja dzwonię z Anglii.
Witamy Pani Mario, prosimy.
No, chciałam się podzielić właśnie to spotkaniem z Ojcem Świętym i jak zmienia się świat, to świat się zmienił, myślę, że całkowicie świat, szczególnie młodzież, ale zmienia osobiście każdego. Ja miałam akurat, pragnęłam wyjechać do Ojca Świętego, do Rzymu, ponieważ mój tato bardzo był ciężko chory. I wierzyłam, że bo Ojciec Święty rozdawał różańce, jak przywiozę różaniec, to mój tato wyzdrowieje. Ale tak się stało, że w międzyczasie tato zmarł. To była dla mnie taka naprawdę, dosłownie, wielka tragedia. I jak pojechałam do Ojca Świętego, to pojechałam z takim ciężkim, po prostu bólem serca ogromnym. I Ojciec Święty akurat wtedy miał długą podróż w Kanadzie i przyjechał bardzo zmęczony. Był i od razu pojechał do Casten Gandolfo, że po prostu się wydawało, że nie będzie spotkania środowego. I ta pielgrzymka nasza wyjechała do Casten Gandolfo i takiego zmęczonego Ojca Świętego podprowadzali pod każdą taką pielgrzymkę. I cieszyłam się, bo miałam to zdjęcie z Ojcem Świętym. Ale akurat na środową audiencję Ojciec Święty przyjechał do Rzymu i proszę sobie wyobrazić, że podczas tego spotkania z Ojcem Świętym, jak Ojciec Święty przyjeżdża Papa Mobile, ja miałam na każdym palcu różaniec, dziesiątek różańców, bo chciałam rozdać rodzinie. Jakoś wierzyłam na spotkanie z Ojcem Świętym i Ojciec Święty przyjeżdżał i wtedy ja wyciągnęłam rękę dotknęłam ręki Ojca, znaczy Ojciec Święty dotknął mojej ręki. To było coś, dosłownie radość niesamowita. A później właśnie po mszy świętej Ojciec Święty podchodził do barierki chorych, dosłownie przed każdym chorym, to nawet uklękał i całował chorego. I dosłownie na wyciągnięcie ręki byłam wtedy przy tym spotkaniu z chorymi. I później na końcu Ojciec Święty dosłownie jakby do mnie podszedł i po prostu trzymał mnie dość długo za rękę, bo ja byłam z pielgrzymką z Tarnowa, z Bazyliki Tarnowa i mówi, że ja tak dosłownie nie wiedziałam, co się w ogóle ze mną dzieje. To był akurat cud chyba przemiany też, bo mówi, trzymał mnie za rękę, skąd jestem i mówi, że w Tarnowie akurat był prałat Kos, mówi, proszę pozdrowić prałata Kosa. I po tym spotkaniu z Ojcem Świętym za 5 lat, a jeszcze że zobaczyłam, że miałam to, że było zdjęcie, a myśmy już wyjeżdżali, to zdjęcie, taka osoba, jakaś taka, która była kimś tam właśnie w Rzymie, wysłała mi to zdjęcie z Ojcem Świętym, że miałam to zdjęcie. I za 5 lat to chyba Ojciec Święty mi dał taką moc, że przeżyłam operację, bardzo poważną operację czuszki i że lekarz mnie przygotował na śmierć. A ja wierzyłam, bo to było w kwietniu, jak dożyję 13 maja, jak Matka Boża uratowała Ojca Świętego, to i mnie uratuje autentycznie. 13 zostałam cudownie uratowana przez Matkę Bożą Fatimską.
Pani Mario, bardzo dziękujemy również za to świadectwo, które Pani wyartykułowała, które płynie z głębi serca i z doświadczenia spotkania z Ojcem Świętym i to są, myślę, że takie bardzo osobiste sprawy, które związane są ze spotkaniami z Ojcem Świętym i pewnie wielu spośród nas miało takie doświadczenie pewnego rodzaju właśnie przemiany, jak to Pani bardzo ładnie wyartykułowała, przemiany mojego życia, czy takiego, czy innego aspektu mojego życia. I teraz, księże profesorze, spoglądając właśnie na te pokolenia, które miały tę możliwość spotykać się z Ojcem Świętym, które wsłuchiwały się w Jego naukę, kiedy tak też i często byliśmy te brawa Ojcu Świętemu, no na ile teraz jesteśmy wierni Jego nauczaniu?
To jest bardzo bolesne pytanie. Nie waham się powiedzieć, właśnie bardzo bolesne. Ja jeszcze może wrócę na chwilę do tego świadectwa Pani Marii, która w moim odczuciu, tak jak słuchałem, zawarło takie dwa elementy. Z jednej strony osoba Ojca Świętego pomogła przeżyć ten ból, tą traumę po śmierci Ojca Pani. I myślę, że to nie jest tylko to jest doświadczenie osobiste, ale też w jakiś sposób pamiętajmy, że to było też doświadczenie nasze wspólnotowe. Wtedy, kiedy znaleźliśmy się w czasie stanu wojennego, kiedy przeżywaliśmy okres upokorzenia, ogromnej niepewności, po rozbudzeniu nadziei i wolności przeżyliśmy teraz lęk, traumę, bo wydawało się, że Polska została znowu po prostu zniszczona, unicestwiona. I właśnie wtedy Ojciec Święty raz poprzez swoje gesty solidarności, dyskretne, ale zarazem bardzo wyraziste, poprzez tą świecę zapalaną w oknie watykańskim w okresie stanu wojennego, poprzez modlitwę w intencji naszego narodu, naszej ojczyzny, poprzez pielgrzymkę w 83 roku. Byłem na krakowskich błoniach i nie zapomnę do dziś tego tembru głosu, który mówił: chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I chociaż to były słowa psalmu, który przecież my kapłani odmawiamy regularnie w ramach brewiarza, ja usłyszałem ten psalm w takim wydaniu po raz pierwszy. Ja wtedy znowu poczułem to, że mam prawo być wyzwolonym z lęku. Dzięki niemu przeżywaliśmy właśnie traumy i doświadczenia życiowe i o tym trzeba pamiętać. I przeżywaliśmy także cuda. Tak jak ten cud uzdrowienia, o którym Pani Maria wspominała, dotyczący jej życia, ale przecież wiele takich cudów my przeżyliśmy, no całe nasze dzieje właśnie po roku 78 to jest jakiś cud. I teraz właśnie pytanie o naszą pamięć dotyczącą tej rzeczywistości, naszą tożsamość. Zastanawiam się nieraz, czy wyrzucając tę pamięć, niszcząc ją, czy my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to ma konsekwencje. Jeżeli brukamy tę pamięć o Ojcu Świętym, jeżeli mówimy, przepraszam, że użyję tego słowa, które dla mnie brzmi jak wulgaryzm, ale pozwolę go sobie tutaj użyć, dewojtylizacja, prawda, odrzucenie wkładu nauczania Jana Pawła II w postrzeganie Kościoła, jakaś nowa interpretacja Kościoła wbrew Janowi Pawłowi II, to dla mnie brzmi po prostu nie tyle obrazoburczo nawet, ale wręcz wulgarnie. Jeżeli takie głosy się pojawiają, no zastanawiam się, jaki jest cel tych głosów. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest burzenie rzeczywistości, to jest nie tylko podcinanie gałęzi, ale to jest po prostu jakiś akt samobójczy. Nie dlatego, że Jan Paweł II był genialny, tylko dlatego, że on był świadkiem Chrystusa. On był autentycznym świadkiem Chrystusa i przyniósł nam Chrystusa w najczystszej postaci, zarazem w brzmieniu, które było dostosowane do naszej współczesności. Albo podejmiemy realną pamięć i będziemy realizowali dziedzictwo Jana Pawła II, albo dokonamy rewojtylizacji naszego Kościoła w duchu właśnie Jana Pawła II, albo będziemy stawali się coraz bardziej instytucją społeczno-charytatywną, miotaną z jednej strony zasadami nieudolnie realizowanego PR-u, a z drugiej strony zasadami dostosowywania się do świata i wtedy będziemy po prostu ginąć.
Jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku? To temat naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria oraz Telewizji Trwam. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Taka analiza smutna, aczkolwiek dająca dużo do myślenia. Jeśli chodzi o te ostatnie słowa, prawda, bo widzimy, jak to wszystko dzieje się na naszych oczach i jakie są tego skutki, to również możemy przyglądać się temu w niejednym kraju. Moi drodzy, zapraszam kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę. Czy słyszymy się?
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic.
Witamy Pani Tereso, zapraszamy.
Witam serdecznie księdza profesora i ojca Dawida. Ja uważam, że największym osiągnięciem Jana, naszego papieża, to był fakt, że wiele narodów się obudziło. Począwszy od narodu polskiego, po słowach "nie lękajcie się" powstała Solidarność, która przyczyniła się do wolności narodu polskiego, przynajmniej w jakiejś części. Poza tym nastąpił rozpad Związku Radzieckiego. Powstały Czechy i Słowacja. Runął mur berliński. I wszystkie narody poczuły się wolne, suwerenne, że mają prawo do kultury, do religii, że już nigdy komuna im nie przesłoni tych wartości, które dla nich są bardzo istotne. Mówię głównie o wierze katolickiej. I każdy śmiało może Pana Boga wyznawać, przyznawać się do tej wiary i ogólnie pobożność się pogłębiła. Takie jest moje zdanie. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Pani Tereso, bardzo dziękujemy również za to zdanie, które Pani wypowiedziała. Tym bardziej dotyczące, myślę, że również rzeczywistości, która jest nam bardzo potrzebna. Mówi się o nowej ewangelizacji. Zresztą termin, który wartykował jako pierwszy Ojciec Święty Jan Paweł II.
I w Polsce, w Nowej Hucie.
W Nowej Hucie, tak, w 79 roku. I następnie te słowa Ojca Świętego również, prawda? Niech stąpi Duch Twój. I tutaj widzimy, jaki nastąpił wówczas proces. I tutaj również w tym kontekście, księże profesorze, takie zapytanie, czy dzisiaj, bo widzimy, że od tych słów Ojca Świętego nastąpiły te przemiany. One się w wielkim stopniu przyczyniły do tych przemian, prawda? W naszej ojczyźnie. A dzisiaj, czy potrzebujemy takiego ponownego wylania Ducha Świętego? Czy potrzebujemy właśnie ponownych tego rodzaju słów wypowiedzianych do nas, aby także nastąpiła ta przemiana? A jeśli nie, to czego potrzebujemy?
Myślę, że potrzebujemy powrotu do tych słów, bo one nie straciły swojej ważności. Potrzebujemy powrotu właśnie najpierw do tego wyznania wiary, które Jan Paweł II wypowiedział na początku pontyfikatu. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Potrzebujemy powrotu do pierwszej programowej encykliki Redemptor Hominis, gdzie Jan Paweł II mówił, że no właśnie cóż pozostaje nam w dzisiejszych czasach. Jeden zwrot serca, jeden kierunek umysłu, jeden odruch woli. Ad Christum Redemptorem Mundi, ad Christum Redemptorem Hominis. Do Chrystusa Odkupiciela Świata, do Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Warto, żebyśmy wracali, że właśnie w świetle wiary dokonujemy głębokiego zdumienia nad wartością człowieka, nad wartością godności osoby ludzkiej. I właśnie jak pisał też w tej encyklice Jan Paweł II, to głębokie zdumienie nad godnością człowieka nazywa się chrześcijaństwem. To jest przepiękna definicja chrześcijaństwa. Głębokie zdumienie nad godnością człowieka nazywa się chrześcijaństwem. I nie dajmy sobie wmówić tego, że istnieje jakieś inny program humanizmu większy niż chrześcijaństwo, że istnieje jakaś większa promocja człowieka niż ta, którą proponuje chrześcijaństwo, że istnieje lepszy program obrony praw człowieka jak ten, który właśnie niesie ze sobą Ewangelia. Wracajmy po prostu do tego programu wiary, który zostawił nam Jan Paweł II. I wtedy się przekonamy, że rzeczywiście zostajemy wyzwoleni z lęku, tak jak wtedy zostaliśmy wyzwoleni. Nie będziemy się lękać zmian klimatycznych, nie będziemy się lękać nawet pandemii w takim wymiarze, w jakim dzisiaj to czynimy. Ja nie bagatelizuję pandemii, ale chcę tylko powiedzieć, że Chrystus Pan powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Prawda? Bójcie się tego, który zabija ducha. Nie możemy się zgodzić na to, żebyśmy właśnie żyli tylko i wyłącznie w jakiejś reżimie troski o zdrowie fizyczne, zaniedbując sfery ducha. To jest na pewno problem trudny, problem wymagający tutaj bardzo rozsądnego namysłu, ale nie wpadajmy też w pewne skrajności. Nie bagatelizujmy, ale z drugiej strony nie ulegajmy tylko i wyłącznie sanitaryzmowi, który wykreśla nam niekiedy całkowicie perspektywę życia religijnego. Nie lękajcie się. I skoro nie lękamy się, to możemy też myśleć o świętości, bo właśnie wyzwolenie z lęku uzdalnia nas do świętości, do myślenia o swoim projekcie życia, jak i o życiu ludzi wokół nas w kategoriach świętości. To pozwala nam też dostrzec prawdziwe oblicze Kościoła. Tego Kościoła, który rodzi się z Eucharystii. Tutaj chyba przypominam sobie, że nie wymieniłem tej ostatniej encykliki papieskiej Ecclesia de Eucharistia, kiedy wymienialiśmy dokumenty papieskie. Kościół rodzi się z Eucharystii. To jest gwarancją jego niezniszczalności. To jest gwarancją jego świętości, bo w Kościele jest obecny żywy Chrystus. Pamiętajmy o tym. Nie dajmy sobie znowu wmówić, że Kościół jest jakąś organizacją przestępczą, na dodatek bardzo cyniczną organizacją przestępczą, która głosi zasady, których jednocześnie absolutnie nie realizuje. To nie jest Kościół, to są ludzie, którzy są zdrajcami Kościoła. Kościół żywy, prawdziwy jest Kościołem Chrystusowym, który mocą Chrystusa dąży do świętości. I taki Kościół ceńmy, w takim Kościele chciejmy być po prostu, taki Kościół kochajmy. Tego uczył nas właśnie święty Jan Paweł II. Wielkim tematem, który myślę, że dzisiaj szczególnie wart jest podjęcia, jest sposób przeżywania tego Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II. Tego uczył nas święty Jan Paweł II. To jest temat obszerny, może uda nam się go podjąć w rozmowach w części radiowej, ale myślę, że warto ten temat dotknąć, bo dzisiaj Sobór bywa opacznie rozumiany, Sobór w wielu krajach został wypaczony, zdeformowany, ale to nie oznacza, że Sobór nie był dziełem Ducha Świętego. Kiedy dzisiaj spotykam się z ludźmi, którzy w dobrej wierze kwestionują całkowicie osiągnięcia Soboru, no nie wiem, czy są świadomi tego, że podważają działanie Ducha Świętego w Kościele, że podważają też działanie świętych papieży, jak święty Jan XXIII, święty Paweł VI, święty Jan Paweł II, który jako kardynał Wojtyła uczestniczył na tym soborze, jak błogosławiony kardynał Wyszyński, który także był ojcem soborowym. Nie wiem, czy tego ci, którzy krytykują Sobór, są po prostu dzisiaj do końca świadomi. Więc raz jeszcze mówiąc krótko, wracajmy do słów Jana Pawła II. One nie straciły nic ze swojej aktualności, a wydają się być dzisiaj programem, który wymaga po prostu podjęcia.
A będąc przy słowach Ojca Świętego, to może i takie. Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. To oczywiście słowa Ojca Świętego skierowane do młodzieży tuż po wyborze Ojca Świętego. Słowa, którym Ojciec Święty pozostał wierny i które realizował w swoim życiu. I tych, jeśli chodzi o te zmiany, które zaszły po 1988 roku, to również i ta Światowe Dni Młodzieży, bo Ojciec Święty doskonale wiedział, jak ważny jest młody człowiek, jak ważny jest każdy człowiek, a szczególnie jakże bliski był właśnie ten młody człowiek, na którym buduje się przyszłość Kościoła, świata. No i dzisiaj, co możemy czerpać w pracy z młodzieżą? Ojciec Święty w sposób fenomenalny rozumiał, znał młodzież, świetnie się komunikował z młodzieżą. Dzisiaj czasem tej komunikacji no, brakuje, prawda? Jakby taki mur gdzieś wyrastał.
To prawda, że brakuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno zmieniła się mentalność młodzieży, zmienił się pewien też poziom odbioru w młodzieży. Na pewno tutaj by trzeba było analizować wiele czynników, ale posłużę się tutaj no, takim pewnym porównaniem, które być może też ilustruje pewien problem i zarazem daje pewną wskazówkę. No dzisiaj wielu młodych ludzi zachwyciło się słowami papieża Franciszka "zejdźcie z kanapy", wzywając słowami, które wezwały do zejścia z kanapy. I powiem szczerze, mnie te słowa oczywiście z jednej strony też poruszyły, no bo to są słowa pełne dynamizmu. Wezwanie do założenia butów i zejścia z kanapy może poruszyć. Ale z drugiej strony, no mówię sobie tak, po tych słowach można zejść i można pójść zarówno na przykład pielgrzymkę, jak i pójść na strajk. To nie są słowa, które określają jakiś konkretny cel. Jan Paweł II mówił, musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. I zauważmy, że jedne i drugie słowa zawierają w sobie pewien dynamizm, ale słowa świętego Jana Pawła II zawierają wymaganie. I myślę, że to, czego nam dzisiaj brakuje, nam duszpasterzom, rodzicom, także wychowawcom, to odwagi stawiania wymagań. Odwagi stawiania wymagań, które właśnie miał odwagę czynić Jan Paweł II. Słynne spotkanie bodajże w Denver, kiedy on mówił o czystości. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, dotkniętych przecież erozją, pornografii, seksoholizmu, w ogóle no seksu, pojętego jako pewna forma kultury. W tej właśnie Ameryce papież mówi do ludzi młodych o czystości. Wzywa ich do czystości. I te kilkaset tysięcy bodajże młodych ludzi nagradza go owacją. Bo może oni po raz pierwszy usłyszeli w życiu, że istnieje taka wartość, która buduje człowieka.
Pośród tych braków, księży profesorzy, jest jeszcze jeden, to brak czasu. Ale to nie ma się co dziwić, bo postać świętego Jana Pawła II jest przebogatą.
Dlatego Jan Paweł II łamał rygory czasowe. Spóźniał się, przedłużał.
O proszę, to my starajmy się może jednak tutaj te rygory czasowe przestrzegać. Bardzo dziękuję, księży profesorze, za
dziękuję
te spotkania. Z wytęsknieniem oczekujemy na godzinę 21.30. Zapraszamy serdecznie na to kolejne nasze spotkanie. Temat bez zmiany. Gość jakże również czcigodny. Dziękujemy za podzielenie się tym doświadczeniem i tą wiedzą, prawda?
Dziękuję serdecznie.
I serdecznie zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maryja za tę część spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.